Będziemy omawiać dalej, jeśli chodzi o uczynki ciała. Jeszcze tu nie zmieniliśmy, ale zmienimy. Uczynki ciała. I dzisiaj chcę mówić na temat sporu. Także nie spierajcie się ze mną, bo nikt nie będzie miał racji. Spór. Jest to temat interesujący. Dlaczego interesujący? Dlatego, bo jeśli nie będziemy mieli poznania co do Słowa Bożego, mówiące, czym jest spór, to często, kiedy wkroczymy w konflikt z tym Słowem, kiedy wkroczymy w konflikt i nie mając poznania, możemy wdać się w pewne spory, które nie przynoszą nam błogosławieństwa, ale przynoszą nam niepokój. Jak wiele ludzi trwa w sporze. Może to być spór wewnątrz rodzinny, że o co się tam sprzeczają, jak to mówimy. W czymś mają problem, nie mają jedności. Jedna strona mówi tak, druga tak. Może to być spór w małżeństwie i mogą w tym sporze trwać, wiecie, całe życie. Kiedy się pobiorą, kochają się, wezmą ślub i zaczną spór. Nieraz jest to już od pierwszego dnia po ślubie. I ten spór nieraz trwa całe życie. Ja spotkałem takich ludzi, gdzie całe życie swojego małżeństwa ciągle się spierali. I w końcu odchodzą z tej ziemi i racji nie mają. Dlatego, że racja jest wtedy, kiedy my stajemy po stronie Bożej. Kiedy my stajemy na fundamencie Słowa Bożego, a Słowo Boże mówi, nie spierajcie się o błahe sprawy, o drobne sprawy, sprawy, które nie mają znaczenia. A często, kiedy ludzie, którzy trwają w sporze, zastanowią się, to oni zobaczą, że naprawdę to, o co się spierali, nie ma żadnego sensu. To jest błaha sprawa. Sięgnijcie pamięcią do swojej przeszłości, przykładowo z Polski. I przypomnijcie sobie niektóre sytuacje waszego życia, gdzie spieraliście się o niektóre sprawy tam jeszcze w latach może młodości, z kolegami, z koleżankami, gdzieś tam w szkole, gdzieś tam później w pracy, później może z rodzicami i tak dalej, ze znajomymi w pracy, jak to było nieraz z bosem swoim, czy jeszcze współpracownikami. I teraz, kiedy my jesteśmy przykładowo w tej sytuacji już w Panu i widzimy, że to wszystko nie miało znaczenia. Czy miało to jakiś sens? Ja bynajmniej tak oceniam swoje życie, że wiele rzeczy nie miało sensu. Pamiętam nieprzespane nocy, gdzie nieraz spierałem się z niektórymi nawet braćmi w Chrystusie i chciałem udowodnić, że ja mam rację. Nieraz spierałem się i, jak to się mówi, w pracy bardzo byłem takim człowiekiem, który, no jak każdy z nas, taki, zresztą mamy taką naturę zbuntowaną. I nieraz właśnie w tej naturze zbuntowanej jesteśmy zaślepieni, bo spieramy się o rzeczy nieistotne. Tutaj najlepszym obrazem po prostu sporu jest zawsze i często, już nie chciałbym tego przykładu używać, ale ciągle on mi się nasuwa na myśl, kiedy myślę o Abrahamie i Locie, kiedy nie między nimi był ten spór, ale między ich sługami. Oni zaczęli się spierać. I ten spór spowodował, że się musieli rozdzielić. I teraz tu jest wykładnia właściwego podejścia do sporu, to co uczynił Abraham. Natomiast, może już nie będę wracał do tego przykładu, ale chcę powiedzieć, że spór wymieniony jest jako uczynek ciała, czyli coś złego. Ciało wydaje złe uczynki. Ciało, które jest grzeszne, ciało, które ma pożądliwość, ciało, które można powiedzieć jest zbuntowane, bo duch nie chce, duch jest ochotny, Słowo Boże mówi, a ciało mdłe. Czyli ciało tak jakby walczy z duchem. I w tej walce ciało musi być podporządkowane duchowi. My musimy być poddani, żeby Duch nas sprowadził. Duch Święty, ja mam tu na myśli. To, co otrzymaliśmy od Boga, to dowartościowanie do naszego życia. Tenże Duch Święty ma inspirować nasze życie i Jemu mamy poddać. I często, kiedy ciało pożąda, widzimy, że jest to źle. W czymś jesteśmy, można powiedzieć, kuszeni. I przykładowo, no wiemy, że obżarstwo jest grzechem, ale może nie jesteśmy tacy obżarciuchy, ale przykładowo, no wiemy, że coś jest niedobrego, nie, no jest szkodliwe dla zdrowia, jak za dużo tego spożywamy, nie? I jak za dużo, to wiemy, że to dla nas niedobre. Później pojemy sobie i mówię, ach, jak mi ciężko, och, nie mogę spać. A szczególnie jak jemy o 1 lub o 12 w nocy, nie? I tacy niektórzy walczą z lodówką i mają z tym problem. Ja też nieraz walczę. Ale chociaż nie jesteśmy jacyś tacy, wiecie, bardzo, no, już przejedzeni, ale jest to walka. I to jest taki wewnętrzny spór, kto ma rację. I często przegrywamy, bo ciało mówi, że ma rację, a widzisz, jednak jesz. Czyli tutaj w takich sytuacjach, kiedy dochodzi, ja już nie chcę mówić o tym sporze, jaki wewnątrz toczymy, to jest jeden z rodzajów sporu, wewnętrznej walki, że się spieramy, czy jeszcze następny kąsek, czy nie. A wiemy, że to już za dużo, ale to jest ten spór z duchem naszym. Ja o tym sporze, który ustawicznie go mamy na co dzień i nie chcę mówić, ale chcę mówić o tym sporze, o którym nam mówi Słowo Boże, o sporze z bliźnim, kiedy dwóch, jak to się mówi, takich dobrych kogutów się spotka i by się zadziobali i krew, jak to się mówi, tryska, a oni dalej do upadłego. I do czego prowadzi? No jeden przegrywa, ale ten drugi też poraniony. Także lepiej byłoby, żeby do tego sporu nie doszło, bo on nigdy dobrych rzeczy nie daje. Spór powoduje zranienia, które nieraz głęboko siedzą w wnętrzu i zranione serce po wielu lat ma żal. I po wielu latach, po prostu od momentu sporu, po wielu latach człowiek ma niepokój. Pamięta te słowa, co dana osoba nam powiedziała w tym sporze, i my czekamy, żeby udowodnić, żeby była taka możliwość i żeby mieć rację. I w końcu może i mamy nieraz tą rację, ale czy to ma jakiś sens? Nie ma sensu, dlatego że niektórzy nawet nie chcą słyszeć o twojej racji, bo ich to nie interesuje, ale człowiek gdzieś tam chce mieć tą satysfakcję. Nie tylko, że ja mam rację, bo myślę, że w tym uparciu takiego twardego charakteru, takiego złego, tego czarnego charakteru, w tym uparciu nieraz człowiek nie chce, żeby o, ja mam rację, ale żeby ludzie widzieli, o, ty masz rację, nie? Diabeł podaje myśli. Pokaż to, żeby wszyscy widzieli, że ty masz rację. Ja kiedyś miałem, coś mnie nauczyło, coś w relacji sporu między bliźnimi. Kiedy czasami miałem, każdy z nas ma, nie mówmy, że nie mamy sporu, każdy z nas ma spór. Nie mamy sporu? Mamy zawsze. I teraz chodzi, żeby mądrze do tego podejść. Ja pamiętam, kiedy miałem takie spory, nie mówię, że ich nie mam, ale kiedy miałem takie spory, to później udawałem się do osoby trzeciej i mówię, zobacz, widzisz, ja mam rację, zobacz, patrz, on to powiedział tak, ale widzisz, tu ja mam rację. I później po jakimś czasie, kiedy tak postępowałem, zobaczyłem, że ci ludzie albo tak słuchają z grzeczności, albo tak, wiecie, myślą sobie, jaki to on to jest, jaką on to ma tą paskudną na naturę, znowu z kim się tam spiera. I nieraz możemy mieć taką opinię. Ja pamiętam, była raz sytuacja, to też pomoże zrozumieć to, do czego ja doszedłem do wniosku i to mnie przekonuje, żeby nie spierać się, jeśli nie ma to sensu, chyba że jest jakiś sens. O tym też będziemy mówić. Ale pamiętam raz jedno takie małżeństwo w jednym kościele i oni przyjechali. Ja tu imiennie nie mówię, także nie myślcie, że ja, jak ktoś mi coś powie, że ja zaraz z kazalnicy będę tutaj głosił, nie? Bo niektórzy może ludzie się w jakiś sposób blokują, nie otwierają, bo myślę, no powie pastorowi, czy jego żonie, czy komuś starszemu, a oni zaraz z kazalnicy wygłoszą. My nigdy tego nie robimy, chociaż, jak to się mówi, są sytuacje, że używamy przykładów i wy też używacie przykładów, ale to są bezimienne. To są przykłady, gdzie nie mówię, jakie nazwisko tej osoby jest, ale po to apostoł Paweł też podaje, tylko on trochę jest taki, wiecie, bardziej no, odważniejszy. On podaje nawet po nazwisku. Mówi, a tam taki Aleksander, mówi, ja się z nim rozprawię, jak przyjdę. Czyli konkretnie mówi już po nazwisku, ale my nie chcemy z kazalnicy wygłaszać, żeby później w sądzie nie być, bo też mogą oskarżyć za takie rzeczy. Także i to nie buduje. Podam taki przykład, kiedy jedno małżeństwo przyjechało do Grecji, oni byli wierzący też z Polski i mieli taki spór. Tam najpierw zaczęli z jedną osobą, później z drugą, a później tak spół z zborem, a później już w końcu ja mówię stop, już dalej nie, bo w końcu z wszystkimi będą mieli spór. I kiedy oni trwali w tym sporze i chcieli udowodnić, że mają rację i poszli do jednej osoby, która niedawno zaczęła chodzić do kościoła, była chyba z miesiąc czasu w kościele i oni mówią, zobacz, mówi, widzisz jak tu w tym kościele, mówi, i mówi, tam nie mają racji i udowadniają swoje racje. I tak jak ta osoba mi opowiadała, na przemian, raz ta żona, raz ten mąż, jakie, że oni to razem mają rację, a pozostali zbrodnicy nie mają racji. I mówi, wiesz, myśmy jak byli w Polsce, to też tam i tam opowiadałem, jak to w Polsce oni też dochodzili swoich racji i też spierali się. I ta osoba słucha i dopiero przez miesiąc czasu do kościoła chodziła i później do mnie mówi, pastorze, ja chcę porozmawiać. Mówi, no jakby pomóc i już zaczyna służyć tym, którzy już powinni innym służyć, nie? I mówi, jak pomóc temu małżeństwu? Oni mi opowiadają, że oni tu mają rację w tym sporze, który jest w kościele. Ale mówi, ja się nad tym zastanawiam i ona i ta osoba do mnie mówi, ja się zastanawiam i kiedy oni mi powiedzieli, że oni w Polsce też tam się z kim spierali, to ja myślę, że jak oni tak udowadniają, że oni mają wciąż rację, to oni chyba tej racji nie mają. I to jest prawda, bo jeżeli my będziemy udowadniać, to przedstawiamy po prostu siebie w świetle tym, że my ciągle jesteśmy tacy zbuntowani i ciągle nam się coś nie podoba. A Słowo Boże mówi zupełnie inaczej, że my mamy mieć pokój, że my mamy mieć dobre relacje z bliźnimi i że za wszystko dziękować. Nawet jak ktoś spiera się, że on ma rację, to i za tego brata dziękować. Panie Jezu, no to jest mój brat w Tobie, ale jak on taki jest, to zmień go, nie? Bo ja go nie mogę zmienić. I tu jest właściwa postawa. Jak my będziemy udowadniać, że mamy rację, to na pewno tej racji mieć nie będziemy. Diabeł już to zrobi, że racji mieć nie będziemy. Apostoł Paweł do Efezjan pisze takie słowa. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Ja myślę, że takie osoby, które trwają w ciągłym sporze, że oni tutaj nie występują w roli światłości tej od Pana. Jest napisane, postępujcie jako dzieci światłości, czyli są też dzieci ciemności. I teraz, jeżeli my trwamy w sporze, myślę, że nie jest to postawa dzieci światłości. A natomiast Słowo Boże mówi, postępujcie jak dzieci światłości. Można się spierać. Wiecie, gdy jest na przykład ciemno i nie widzimy, to możemy się mieć kogoś przed sobą, którego nie widzimy i możemy się spierać. On powie, uważaj, bo krzesło, ale my możemy, nie ma krzesła, przychodzę. I możemy się o wiele rzeczy sprzeczać, nie? I jest to w ciemności i on nie widzi i my. Ale kiedy jesteśmy w jasności, to nie ma się co sprzeczać, bo on widzi tak samo jak my. Ale co zrobić, jak ja widzę na czarno, a drugi widzi na biało? Tu jest problem. W światłości, kiedy jesteśmy w światłości. I ten widzi tak, a ten widzi tak. Nie wierzę, że kiedy dwoje ludzi będzie w Bożej światłości, że oni nie będą widzieć. Natomiast, kiedy jeden z nas naprawdę szczerze przed Panem chodzi w światłości, to on będzie widział to właściwe, będzie miał poznanie od Pana. I jeśli chodzi o rozważanie pewnych czy wersetów Słowa Bożego, o co nieraz jest spór. I bracia nie mogą się dogadać. Apostoł Paweł pisze w ten sposób, żeby nie spierać się właśnie o słowa, które nie mają znaczenia. Czyli my możemy prowadzić spór z naszymi bliźnimi, ale kiedy to ma jakiś sens. To jest tak, list drugi do Tymoteusza, rozdział drugi i wiersz 14. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, który był nauczycielem i prowadził zbór. On mówi, to przypominaj ludziom, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne. Czyli spór o słowa. Może to być spór doktrynalny, może to być spór podejścia do rozwiązywania niektórych problemów. Przykładowo, w rodzinie swojej, w małżeństwie swoim masz wypracowany jakiś sposób postępowania, sposób rozwiązywania problemów i waszych relacji rodzinnych i małżeńskich. I to jest sposób, który wypracowałeś sobie w wyniku doświadczenia, w wyniku poznania, jaki ci dał Duch Święty. I rozwiązujesz problemy, czy wychowania dzieci, czy tam inne problemy małżeńskie, rodzinne. Natomiast drugi brat i siostra, oni wypracowali sobie pewny sposób swoich relacji i sposób podejścia do rozwiązywania problemów. I to dla nich jest dobre, to przynosi dla nich owoce. Oni w tym się dobrze czują. Ale kiedy ty patrzysz w pryzmacie swojego poznania i swojego podejścia, jak rozwiązywać problemy, jakie mieć relacje, i ty widzisz, że oni inaczej podchodzą do tego. I wtedy diabeł ci podsuwa myśli i nieraz mówi, słuchaj, zobacz, twój brat nie tak postępuje. Może nieraz kryje się za tym, że ty ponosisz jakiś koszt tego, co wypracowałeś. A on tak lekko sobie i w swój sposób rozwiązuje te problemy i prowadzi to życie tak, jak im to pasuje. My musimy wiedzieć, że każde małżeństwo, każda rodzina ma różne uwarunkowania. To znaczy, mimo że żyjemy wszyscy w jednakowych warunkach, ale wewnętrzne są rodzinne uwarunkowania. Co to znaczy? To znaczy, że przykładowo, gdy mamy dzieci, nasze dzieci mogą być inne jak dzieci naszego bliźniego. I to jest prawda. I podejście do naszych dzieci musi być zupełnie inne. Na niektóre rzeczy my musimy dziecku dać zezwolenie, dlatego że odczuwamy, że jest taka potrzeba. A inny rodzic musi zabronić. I to jest prawda. I to jest prawda. I to nie znaczy, że to jest jakaś granica, że jak coś jest, jak to się mówi, niedobre, to jest dla tego dziecka niedobre, dlatego iż z tego trzeba rezygnować. Wszyscy musimy rezygnować i nie dopuścić, żeby nasze dzieci to czyniły. Nieprawda, dlatego że każde dziecko jest inne. Możesz mieć dwoje, troje dzieci i każde dziecko będzie inne. I do każdego trzeba innego podejścia. I Bóg do każdego z nas inaczej podchodzi. I dlatego my nie możemy doprowadzać do tego, żeby mieć spór z naszymi bliźnimi, dlatego że my mamy inne podejście do rozwiązywania problemów. I często spotyka się. Ja pamiętam nawet w naszym zborze była jedna sytuacja. Jeden brat mówi, no jak on mógł postąpić tak do żony? To znaczy, to on tam na żonę nie krzyczał, ani tam ją nie bił, czy co złego je robił. Ale mówi, jak on mógł ją tak potraktować? Ale wiecie, on ją źle nie potraktował. Dla niego się wydawało, on by do żony tak nie postąpił. Ale nieraz ta żona potrzebowała takiego postępowania. Drugi raz to wcale nie zburzyło ich relacje, dlatego że ten mąż do tej żony w ten sposób postępując, on może jej pomóc, że ona się w jakiś sposób poprawia swoje postępowanie. Ale gdybyś ty chciał tego sposobu użyć do twojej żony, to już byś miał tylko problem. Czyli tutaj nie możemy się wzorować, nie mogą to być wzorce, które my wypracujemy i powiemy najlepsze. Ja nigdy nie mówię, kiedy wychowywaliśmy nasze dzieci, czy jeśli chodzi o nasz związek małżeński, że my mamy najlepszy wzorzec i zalecamy go. My często używamy przykładów, ale nie mówimy, że to jest najlepszy wzorzec. Dlaczego? Dlatego, że kiedy my będziemy wstawiać pewne wzorce, bądźmy pewni, wiele ludzi będzie miało problemów, żeby się dostosować do tych wzorców. Dlatego, że oni są inni. Oni inną za sobą mają przeszłość. Bóg chce, nawet jest taka sytuacja, że Bóg ma dla każdego małżeństwa, dla każdej rodziny swój plan. I muszą przejść nawet inną drogę. Niektóre rodziny przechodzą drogę mocnych doświadczeń, a innym jakoś tak łagodnie to przechodzi. Czyli nie mogą być pewne wzorce, że my wszyscy musimy taką samą drogą iść. I dlatego mówię o tym, Dlatego, żebyśmy, bo to często, i to używam świadomie tego słowa, często jest to przyczyną sporu, że doprowadza to do złych relacji. Dlatego, że ja tak uważam, u nas tak jest i tak będzie, i tak jest najlepiej, i tak oni mają być. Nieprawda. My musimy patrzeć na efekt po prostu wypracowanych relacji małżeńskich i rodzinnych. I to jest, można powiedzieć, dla nas tą miarą, gdzie mamy po prostu dać spokój. Jeżeli widzimy, że ten nasz bliźni ma owoce swoich relacji, to nie mamy prawa tam w jakiś sposób ingerować, czy jak to niektórzy robią, z butami wchodzić do ich życia. Dlatego też tutaj chciałbym zasygnalizować, żebyśmy w tych relacjach byli ostrożni, jeśli chodzi o służenie drugiemu. Bo to może doprowadzić do sporu, a spór nie jest to dobrą rzeczą. Później powstają te żale i gniewy. I dlatego tutaj apostoł Paweł mówi, to napominaj. Czyli nie jest to, że takie obojętne dla Kościoła, że są te spory. Spory nieraz powodują, że kościoły się rozdzielają. Wiecie o głupią sprawę nieraz. Ja mówiłem ten przykład, ale może nie wszyscy pamiętają, na temat, kiedy budowano w Polsce jeden bardzo duży, piękny kościół. I oni pracowali tam, jak to mówię, nieraz i od rana do wieczora. Niektórzy przychodzili rano, niektórzy po południu. I cały zbór angażował się, żeby wybudować piękny kościół, bardzo ładny kościół. I oni wybudowali, ale zostało do oddania chyba miesiąc czasu, żeby oddać ten budynek do użytku. I wiecie co? Zaczęli się spierać o żyrandol. Jaki ma być żyrandol? Pastor mówi, że taki. A ktoś tam, który pracował bardzo dużo w tym kościele, mówi, nie, mówi, on ma być taki. Mówi, jak myśmy już tyle włożyli, to niech on będzie piękny, niech on będzie taki jak ten. I wiecie, zaczęli o drobnej sprawy spierać. I później pastor już machnął ręką, bo ale to inni, a nie ty nie masz racji, bo my chcemy taki. I powstał spór. I miesiąc do otwarcia kościoła, tyle się napracowali, ramię szli i teraz jaki będzie żyrandol. I zamiast żyć Słowem Bożym, zamiast się cieszyć, przygotować się na ten czas otwarcia i dedykacji Bogu, a oni trwali w sporze i to niektórzy to się tak zagniewali, że już powiedzieli, a nie przyjdę do tego kościoła więc. I diabeł spowodował, że powstał spór i to bardzo przykry spór. O co? O głupotę. O głupotę. Bo wiecie, jedno lekkie trzęsienie ziemi, żyrandol na dole. I dlatego o głupotę. Tak pomyślę, czy to ma sens? Czy to ma sens? Nie ma sensu. I pomyślmy, czy nieraz w małżeństwie nie jest tak, że o głupotę się spieramy. Ale nie tylko w małżeństwie. Ale nieraz, wiecie, w zborze o głupotę. Ja nie mówię, że my nie mamy naprawiać naszych relacji w kościele, jeśli widzimy coś złego. To jest dobrze. Nawet jak ktoś przychodzi i mówi, pastorze, ja widzę w kościele dobrze, że było to, czy tamto, czy widzę coś złego i mi mówi. I ja się cieszę, że on mówi. Ale jak on mówi, no tak, ale ja nie powiem, kto to tak postąpił, kto tak zrobił, albo ja nieraz, wiecie, tak powiem szczerze, wiecie, to też nie chcę się z wami spierać, ale nieraz po nabożeństwie przychodzę do kuchni, a tam Coca-Cola, nadlana pełna szklanka, ale tylko trochę nadpity. Później tam kawa zaczęta i zostawiona. I tak wiele innych rzeczy. Ja mówię, Boże, no jak, będę się spierał z tymi ludźmi? I raz mówiłem tak gdzieś do więcej osób, no jakby takich ludzi przyłapać, ich nauczyć, nie? Ja wiem kto. Ja mówię, to powiedz. O nie powiem, ja nie chcę donosicielem być. Nie chcę kablować, nie chcę donosić nic. Wiem, a nie powie. No wiecie, to jest taka dziwna postawa. Ja nie chcę tu stworzyć jakiejś siatki donosicieli, KGB, żeby o wszystkim wiedzieć, bo Duch Święty jak trzeba to mi objawi. Ale choć chciałbym, ja mówię, słuchaj, to nie znaczy, że ty mi donosisz, ale to znaczy, że ty masz troskę o ten Kościół. Że to jest twoja troska. Bo ja nie polecę, powiem, słuchaj, zostawiłeś kawę. A kto pastorów powiedział? No on powiedział. no to już spowodowałem, ja spowodowałem spór. Ja spowodowałem, jak ja powiem, to ja co spowodowałem? Grzech. Bo tamten zaraz już na niego się wzburzy. A ty, donosicielu, ja cię tu teraz przyłapię. Już zaczynasz szukać w życiorysie, co tam było, a przy okazji tam zaglądnij na dzieci, na żonę i już cała historia. I jest kłopot, spór. I dlatego, kochani, żeby uniknąć tych sporów, tych złych rzeczy, powinniśmy donosić. Powinniśmy mieć właściwą postawę. Ocenić, czy to warto. Czy to warto. I na pewno, jeśli tak podejdziemy, jak mówi Słowo Boże, że to nie jest warto, tak jak w jednej piosence, znacie tą z polskiej piosenki, czy warto było. I na pewno przekonamy się, że nie warto było. Bo to jest bezużyteczne, tak mówi Słowo Boże. To nie ma żadnej wartości. To jest bezużyteczny spór o słowa, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Właśnie. Przywodzi do zguby. Nieraz ludzie poprzez naszą taką postawę upartości powodują, że inni odchodzą od Pana, że inni się gorszą, że inni wpadają po prostu, jakbym tu powiedział, w taki niepokój, niezadowolenie i upadają duchowo. A my nie mamy być przyczyną, żeby ktoś z naszego powodu duchowo osłabł, ale my mamy spowodować, żeby mój brat i moja siostra wzrosła duchowo. Czyli mamy przyczynić ją do wzrostu duchowego, a spór o słowa do tego nie przyprowadza. Dalej tam pisze, starajcie się usilnie o to, abyście mogli stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. Pospolitej pustej mowy. Często w sporze, kiedy się tak przysłuchamy, to dochodzi do takiej pustej mowy. Ja już nie mówię o takim sporze, że wychodzi do ostrej wymiany słów, gdzie już tam wchodzi, jak to się mówi, takie, no jak to się mówi, się to czuje już ten deszcz, tą burzę, nie? Że po prostu nieraz zaczyna się to od drobnych spraw, ale stopniowo diabeł podsyca jedną i drugą stronę. Ja pamiętam bardzo dobrze, może i wyście, nie wiem, czy wyście słuchali na kasecie, jak brat Chydzik, kiedy był tu na wizycie, opowiadał, jaki on miał spór raz w zborze, kiedy był pastorem jeszcze. I on mówi tak, że gdzieś tam na takim zebraniu wśród starszych zboru tam o taką drobną rzecz. I tam mu jakiś brat coś powiedział. I on mu tam odpowiedział. I później przyszedł do domu i myśli, a on mi tak powiedział, a mu tak powiedziałem. Ale teraz ja go spotkam, to ja mu tak powiem. I później znowuż, po jakimś czasie go spotkał i mu powiedział, ale tamten mu tak powiedział. I znowu, ale teraz to ja go... I mówi, doszło do tego, że pewnej nocy, mówi, nie mógł spać. I tylko myślał, on mi to powiedział i to, a to ja mu teraz jeszcze tego nie powiedziałem. I ja mu znowu toż powie. I mówi, całą noc się męczył, żeby dojść do jakiegoś wniosku, co on ma powiedzieć, żeby mieć rację. I kiedy wtedy całą noc nie spał, się męczył, zrozumiał, jak wpadł w sidła diabelskie. Jaka to głupota. Bo to mu nic nie dało. Bo znowuż, kiedy przyszedł i mu powiedział, to tamten znowuż mu co innego powiedział. I końca nie ma. I powiedział, Panie, wybacz, ja idę, przepraszam tego brata. I miał spokój. Przyszedł, przeprosił i zostawił te myśli. I chociaż tamten mógł się męczyć, później może tamten noce miał nieprzespany, ale mówi, ja miałem wolność. Ja miałem pokój, a gdybym nie poszedł po tej linii, to ja bym miał dalej niepokój. Może nie tylko noce bym nieprzespane miał, ale ja bym wtedy, wiecie jak to już człowiek podniecony w emocjach, to wtedy wszystko mu niemiłe i wtedy się wszystkich czepia, i żonę, i dzieci, i wszystkich by, wszyscy są przeciwko niemu. A jeszcze jak ktoś nie poprze jego w tym sporze, ktoś powie, nie, słuchaj, nie masz racji, albo powie, zostaw, to już wrogiem się robi. I tak to jest, już mamy wroga. I dlatego tutaj trzeba od zarania, od początku, kiedy powstaje ten konflikt słowny i przychodzą myśli, on mi tak powiedział, albo, A chyba on o mnie tak pomyślał. Też nieraz jest. Chyba tak myśli o mnie, nie? Ja mu dam zaraz, że on będzie o mnie tak myślał. I po prostu... Tak jest nieraz. Ja mu dam, on będzie tak o mnie myślał. I to się zaczyna. Zaczyna się od takich drobnych rzeczy. Ja myślę, że nie ma już u nas takiego problemu, żeby takie spory były. Jakoś Bogu dzięki nie mieliśmy na radzie naszych starszych, żebyśmy roztrząsali takie spory poważne, ale omawiam z uwagi na to, że Słowo Boże mówi, że to jest uczynek ciała i to jest grzech. Jeśli masz spór, jeszcze nie jest to źle. Dlatego, że też mamy pewne zdanie, mamy pewne poznanie i to nie jest źle, jeśli zaczyna się spór. Ale jest źle, jeżeli my trwamy w tym sporze. I tak jest z grzechem. Jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika. Ale jeśli by ktoś trwał w grzechu, traci zbawienie, tak mówi Słowo Boże. Jeżeli człowiek trwa w grzechu, to traci zbawienie. I tak samo, jeżeli tego nie unikniemy, bo nieraz wyrazimy po prostu swoje zdanie na jakiś temat, nawet na temat ze Słowa Bożego. Wypowiemy się, kiedy mamy spotkania nasze domowe i tam jakaś jest dyskusja i my powiemy swoje zdanie. I to zdanie nie zgadza się tam z kimś, nie? I wtedy to nie znaczy, że to jest źle. Mamy prawo powiedzieć Bożom, po to, żeby to zostało objawione, co na wnętrzu i żeby ktoś nam później usłużył. Ale też mamy być otwarci na tą służbę drugiego, ale z drugiej strony po prostu, żeby nie doprowadzać do tego, żeby w tym sporze trwać. Niedobrze będzie, kiedy spotkamy się na takiej grupie domowej i tam rozpoczniemy jakiś swój wywód, że mamy tym zdanie i później ktoś inny będzie miał drugie zdanie i będziemy czekać na następną grupę, żeby tam udowodnić, że jednak mieliśmy zdanie. Lepiej nie udowadniajmy, a pozwólmy Duchowi Świętemu, niechże ten Duch Święty przekona. Spór o słowa, jest tu mowa o słowa, ale może być spór o jakieś przedmioty, o jakąś materialną rzecz. Też może być spór. Nic nie ma wspólnego z sporem o słowa, nie? Bo tutaj spór o słowa, czyli dogmatycznie możemy się sprzeczać, czy tak jak mówiłem, o pewne wzorce życia chrześcijańskiego, ale spór o jakieś rzeczy materialne. O jakieś rzeczy materialne. Przykładowo, ktoś nas krzywdził. No ja nie mówię tutaj, jeżeli ktoś nam coś pożyczył, a nie oddał, nie? To jest inna sprawa, inny temat. Musimy pamiętać, bo przez to możemy doprowadzić drugą osobę do grzechu. Także pamiętajmy o naszych długach. Więc w związku z tym tu chodzi o spór, kiedy coś, przykładowo mieliśmy jakieś tam rozliczenie finansowe z kimś, czy coś tam, no różne rzeczy są takie, sfery materialnej, jakichś przedmiotów takich materialnych, komuś pożyczyliśmy, ktoś nie oddał i tak dalej, czy odwrotnie, ktoś nam pożyczył. Pamiętajmy, to może też być spór. Lepiej stracić. Ja też doświadczyłem wiele takich rzeczy i widziałem, jak ludzie spierali się, wiecie co, o drobne sprawy takie materialne, które nie mają znaczenia, dlatego że taka drobna sprawa, że gdzieś jakiś przedmiot, coś komuś pożyczył, ten uszkodził i tamten mówi, słuchaj, uszkodziłeś, powinieneś naprawić, bo ty uszkodziłeś, a ten mówi, no ja tego nie uszkodziłem, albo wie, że uszkodził, ale no i tam różne, zaczyna się robić problem, rzecz materialna. I tamten przyjmie tą rzecz, ale myśli, ja już mu nigdy więcej nie pożyczę, raz, a drugi raz żal w jego sercu i mówi, słuchaj, wiesz, już więcej takiemu nie pożyczę i tak dalej. Robi się źle, sami sobie krzywdę robimy, bo nikt nam już nic nie będzie pożyczył. Ale z drugiej strony tu chodzi, że jeżeli na przykład, wiecie, ja miałem takie rzeczy, że nieraz wiedziałem, że ta druga osoba nie ma racji, ale myślałem, to tak drobna rzecz, niech na tym stracę, niech na tym stracę. I rzeczywiście, kiedy tak sprawę postawiłem i straciłem, powiem wam szczerze, Bóg mi krzywdy nie zrobił, bo jest napisane, że Bóg jest sprawiedliwy. Jeżeli to szczerze zapomnisz, nie wypominasz i tą stratę pokryjesz, bądź pewny, że przede wszystkim będziesz miał pokój, A druga sprawa, że Bóg ci w tym będzie błogosławił. Właśnie również ten spór o rzeczy materialne jest też dość istotnym. Nieraz od drobnych rzeczy zaczyna się. Gdzieś coś, dzieci się bawią, jedno dziecko popsuje, kiedy jest tam na wizycie, albo przyjdą dzieci z wizytą i coś popsują, jakąś zabawkę. I czasami od tego się zaczyna, że kończą się wizyty i zaczyna się obmawianie, wiecie, ich już nie zapraszajcie, bo oni to jak przyjdą, to ich dzieci to wszystko wam popsują i tak dalej. Również mamy mieć oczy otwarte, jak do kogoś idziemy z wizytą, czy czasami tam nasze dzieci co zrobią. To jest prawda. To są drobne sprawy. A my sobie tak, o tam dzieci pobawiły się, a może one coś tam zepsuły? A później tamci nam nie powiedzą, ale w sercu mają żal. O, już ich więcej nie zaprosimy. I drugim mówią. I dlatego tutaj musimy mieć oczy otwarte. Nie możemy być tacy obojętni. To jest też ważne. Szczególnie mówię tutaj, bo mamy dużo dzieci, chwała Bogu, że ich jest dużo, ale w tym sensie, że nieraz takie drobne rzeczy powodują, że między braćmi i siostrami powstaje jakieś nieporozumienie. Dlatego patrzmy na tą praktyczną stronę naszego życia, bo to może spowodować, że powstanie spór i później zacznie się udowadnianie, czy to moje dzieci, czy to twoje i czy to jest racja, czy to jest sens, żeby tam o tą zabawkę, która kosztuje $2, a nieraz o zabawkę dwudolarową może być spór. Ja pamiętam, właśnie to mi opowiadano jednym z tych zborów, co byłem, kiedy jeden brat kupił dla swojej córeczki, którą bardzo kochał, kupił jakąś kasetę wideo i byli tam gdzieś na wycieczce z drugim małżeństwem. I kiedy wracali, bo to były dwie koleżanki, i ta koleżanka do niej mówi, pożycz mi tą kasetę, ja sobie pooglądam. To już były takie dziewczynki gdzieś chyba 6 czy 7 lat. I ta mówi, dobrze, ta starsza pożyczyła od tej młodszej. I kiedy przyszli do domu z tej wycieczki i ta mówi, córunia, mówi, no ja jej pożyczyłam, mówi, tą kasetę, co tatuś mi kupiłeś, ale ja bym chciał, żebyś ją dzisiaj, teraz oglądnąć. Jakby tatuś był mądry, mówi, pożyczyłaś, no to trudno, no to jutro ja oddadzą, albo pojutrze, albo jak oglądnie, nie? No a ten tatuś, jak to tatuś, kocha córeczkę i zaraz za telefon i tam nagrał się na maszynie, dość niegrzecznie. No i dużo nie upłynęło czasu, matka tej córeczki przyjeżdża, rzuca tą kasetą i mówi, i tam swój komentarz i tak dalej. Wiecie, głupia kaseta. Później ta żona mówi, zobacz, jaki jesteś bez mnie. Wiesz, ile ta kaseta kosztuje? $8. Za $8 teraz mamy wroga. Z drugiego końca miasta przyjechała w nerwach i ze złością i tak dalej. I zobacz, poza tym taka drobna sprawa. I on później pomyślał, rzeczywiście taki bezmyślny. Bo lepiej było, żeby pojechał i pół godziny i przywiózłby drugą kasetę i za $8 miałby dalej przyjaciół, a tak stracił przyjaciół. I grzech, spór o przedmiot bezwartościowy. To są drobne rzeczy, kochani, ale musimy być, bo diabeł, on jest chytry, on jest przebiegły. On jest przebiegły. On nieraz wykorzystuje nasze emocje, na naszą, można by powiedzieć, to, że jesteśmy, nie, różni ludzie są, nie? Niektórzy są tacy obojętni, ale niektórzy reagują na wszystko. Czyli po prostu w jakiś sposób są bardzo wrażliwi. Ta wrażliwość musi być tutaj stępiona w takim stopniu, żebyśmy rozmyślnie reagowali. O, czas leci. Także już znowuż nie spierajmy się o to, czy włączyć telewizor, czy nie, bo będziemy się spierać. Bo niektórzy by chcieli dalej chyba słuchać, ale będziemy teraz oglądać, dobrze? Ale powstańmy, żeby podziękować Panu, żeby to słowo mówiące o sporze, żeby zamieszkało głęboko w naszym sercu, dlatego że to jest grzech, tak mówi Słowo Boże. I niech ten spór nie ma miejsca wśród nas, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, w naszym kościele i w relacji naszej z tym światem. Wyrzućmy ten grzech, ten spór. Jeśli masz spór dotychczas z kimkolwiek, odrzuć go, poproś, Panie, zabierz, to jest grzech. Panie, Ty wziąłeś na Golgocie wszystkie grzechy i zabierz moją postawę, że ona jest niewłaściwa. Ja nie chcę się spierać, ale ja chcę być światłością dla moich bliźnich. I dlatego poprośmy w modlitwach. Uczyńmy też, tak jak mówię, tą spowiedź przed Panem, wyznając i ten grzech, bo to jest grzech, kiedy trwamy w sporze. Kiedy trwamy w sporze, jest to grzech. Jest to też, później powoduje to niewybaczenie. Dlatego prośmy Pana. Panie, jesteśmy przed Tobą. Dziękujemy Tobie za Twoją miłość. Dziękujemy Tobie za ten przywilej, że dzisiaj znowu jesteśmy razem w tym Kościele. Panie Jezu, my potrzebujemy Twojego Słowa, nie tylko kiedy tu przychodzimy, ale potrzebujemy na co dzień, żebyśmy je mogli czytać, Panie Jezu. Nie chcemy być słuchaczami, którzy wykonują Twoje Słowo, którzy nie tylko słuchają, ale wypełniają je. Dlatego dopomóc nam przez Ducha Świętego. A przede wszystkim widzisz, że nieraz nasze postawy są niewłaściwe. Widzisz, że nieraz, Panie Jezu, grzech chce zamieszkać w sercu naszym. My wyznajemy Tobie nasze słabości, wszystkie grzechy i między innymi ten grzech, jakim jest spór. Nie chcemy spierać się z naszymi bliźnimi, ale chcemy ich błogosławić. Ucz nas tej postawy, Duchu Święty, ażebyśmy byli w dobrych relacjach. O to Ciebie prosimy. Amen.